Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Znajdujemy się w sali ikon Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Muzeum patronuje święty Józef Sebastian Belczar, a przy mikrofonie Radiofera witam bardzo serdecznie księdza Marka Wojnarowskiego, dyrektora muzeum. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli poznać pierwszą ikonę, wyboru, która pierwsza dokonał ksiądz dyrektor i pewnie nie bez powodu akurat jest to Matka Boża Chodegetria.
Tak jest. Powodem jest to, że jest to najstarsza ikona w naszych zbiorach i jedna z najpiękniejszych, więc wydaje mi się, że od niej trzeba rozpocząć opowieści o tych wizerunkach, które znajdują się w naszych zbiorach.
Bardzo więc prosimy, bo nie wiem jak nasi radiosłuchacze, jeśli chodzi o rozumienie ikon, dla mnie to po prostu w tym momencie stoimy przed dużym wizerunkiem, a poza tym nie jest tu tylko sama Matka Boża, ale jest jeszcze wiele innych postaci.
Tak, więc tak, żeby dla wyobraźni naszych słuchaczy opowiemy najpierw ogólnie, co widzimy, a później przejdziemy do szczegółów, do symboliki tego przedstawienia. Centralną część ikony zajmuje półpostać Matki Bożej, która na swoim lewym ramieniu trzyma Jezusa. Jezus został przedstawiony jako tak zwany stary maleńki, czyli nie jako niemowlę, które jest bezradne, które zupełnie zależy od swojej matki, ale jako taki młodzieniec, można by powiedzieć, którego proporcje ciała są charakterystyczne już dla osoby dorosłej. Więcej, Jezus został ubrany w szaty, które znamy też z przedstawień dorosłego Jezusa, czyli suknię i płaszcz. Matka Boża prawą dłonią wskazuje na dzieciątko, podobnie jak to ma miejsce na ikonie Matki Bożej Częstochowskiej, którą na pewno wszyscy dobrze znamy, ponieważ i ta nasza ikona i ikona częstochowska zostały namalowane w tym samym typie, o którym siostra wspomniała na początku, czyli w typie Chodegetrii. Słowo to pochodzenia greckiego można dwojako rozumieć, albo ta, która wskazuje drogę, lub ta, która nas prowadzi, w domyśle do Jezusa, na którego nam pokazuje. Jezus zaś prawą swoją dłonią błogosławi tym, którzy modlą się przed obrazem, którzy spoglądają na ten wizerunek, zaś w lewej dłoni trzyma zwój, który symbolicznie oznacza jego nauczanie. Tą Ewangelię, którą ogłosił światu, kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność. W górnej części wizerunku widzimy dwie półpostaci aniołów, którzy są podpisani i możemy ich dzięki temu zidentyfikować. Są to święty Michał Archanioł i święty Gabriel Archanioł, towarzyszą właśnie temu wizerunkowi. Natomiast dookoła, w takiej ramie w kształcie litery U, obejmującej boki i dół ikony Matki Bożej, mamy przedstawionych proroków i hymnografów bizantyjskich, którzy pisali hymny na cześć Bogu Rodzicy. Po każdej ze stron mamy przedstawionych pięciu proroków. W dolnym zaś rzędzie mamy sześć dodatkowych postaci i w samym centrum rodziców Matki Bożej, czyli świętą Annę i świętego Joachima. Tło przedstawienia jest gładkie i złote. Aureole Madonny i Dzieciątka są grawerowane w takie ornamenty roślinne i wypukłe, więc jest to taki starszy sposób przedstawiania tychże nimbów świętych postaci. Cały zaś wizerunek otoczony jest taką wąską ramką z czerwonym pasem okalającym przedstawienie. A wielkość ikony to jest ponad metr wysokości i około 80 bodajże bądź 90 cm szerokości. Jest to ikona tak zwana miejscowa, która pierwotnie mogła znajdować się w ikonostasie po lewej stronie, patrząc na ikonostas tej głównej bramy królewskiej, znajdującej się w centrum właśnie struktury ikonostasowej.
Ksiądz powiedział, że możemy wiedzieć, jacy to są aniołowie, bo są podpisani. No ja takiej wiedzy nie mam, żeby rozczytać te litery i tak sobie pomyślałam, jaki to jest alfabet, w jakim są podpisane te postacie.
Jest to alfabet starocerkiewnosłowiański i litery właśnie są cerkiewnosłowiańskie. One są bardzo podobne do liter języka ukraińskiego bądź rosyjskiego, aczkolwiek różnią się w detalach i w niektórych literach od tych znanych nam języków. No i żeby je odczytać, to trzeba poznać właśnie ten alfabet cerkiewno-słowiański. Ale jest to do zrobienia i możemy odczytać właśnie te podpisy, te informacje, które na obrazie zostały przekazane.
I oprócz tych podpisanych aniołów są też ci prorokowie, czy też ci, którzy sławili Maryję, mają też zwoje zapisane wieloma literami.
Tak, to są fragmenty bądź proroctw, bądź właśnie tych hymnów dotyczących Bogu Rodzicy i Mesjasza, którzy zostali w centrum przedstawieni.
Czy może nam ksiądz powiedzieć w takim razie, skąd ten obraz się tu znalazł, jeśli tak można na chwilę jeszcze historycznie, bo mówił ksiądz o tym, że jest miejscowy, to znaczy, że znajdował się w ikonostasie, ale jak znalazł się tu?
Miejscowy to nie dotyczy miejsca pochodzenia, bo dokładnie ono nie jest znane, zresztą jak w większości naszych przedstawień w muzeum nie dotyczy to tylko ikon, ponieważ niestety te zbiory powstawały dość spontanicznie i niejednokrotnie przywożono do muzeum z różnych terenów diecezji zabytki, nie przejmując się dokładnie ich pochodzeniem, ich historią. Miejscowy znaczy, że umieszczony w ikonostasie w odpowiednim miejscu. Po słowiańsku jest to rząd ikon namiestnych, a po polsku mówimy rząd ikon miejscowych. To są te największe cztery przedstawienia w dolnym rzędzie ikonostasu. Po prawej stronie bramy królewskiej Chrystus Pantokrator, po lewej Bogu Rodzica z Dzieciątkiem. Dalej na bokach mamy ikonę obrazującą wezwanie cerkwi i jeszcze czwarta lokalnie czczonego świętego. W naszych stronach będzie to najczęściej święty Mikołaj. Cóż więcej można powiedzieć? No, mniej więcej opisaliśmy Państwu, jak ta ikona wygląda. Teraz może bardziej o symbolice, o szczegółach. Siostra zaczęła od tych napisów, więc skupmy się może na nich na początku. Przy każdej ikonie przedstawiającej Marię będziemy mieć jej tytuł zapisany językiem cerkiewnosłowiańskim. Będą to greckie litery, tym razem niekoniecznie cerkiewnosłowiańskie, Mater Teu, odnoszące się do tytułu Matki Boga, Boga Rodzicy. Tenże tytuł Maryja otrzymała już na Soborze Efeskim i od tego czasu zawsze jej wizerunek był w ten sposób podpisywany. Podobnie Jezus na każdej ikonie też jest podpisany greckimi literami Isos Christos. To są cztery greckie litery IS, HS, które właśnie oznaczają Mesjasza. Tu widzimy je nad aureolą Dzieciątka po prawej stronie obrazu. W aureoli Chrystusa mamy wpisany krzyż i znowu kolejne trzy greckie litery OON, odnoszące się do tytułu Boga objawionego Mojżeszowi na górze Synaj, kiedy to Bóg przedstawił się Mojżeszowi słowami Jestem, który jestem. Te litery greckie OON właśnie odnoszą się do tego tytułu. Można je przetłumaczyć jako będący, istniejący, właśnie jako ten, który jest. I zawsze będziemy mieć te litery przy postaci Jezusa, niezależnie czy jest przedstawiony jako małe dziecko, czy jako dorosły mężczyzna, czy też w postaci symbolicznej, jak chociażby w ikonie Trójcy Świętej w postaci trzech aniołów w gościnie Abrahama, czy też symbolicznie pod postacią baranka apokaliptycznego, czasem i pelikana, zawsze będziemy mieć do czynienia z tym nimbem krzyżowym i z wpisanymi greckimi literami OON. Na naszej ikonie właściwie każda postać została podpisana, żebyśmy mogli ich bezbłędnie rozpoznać. Wielu z tych świętych proroków ma także atrybuty, które im przynależą, tak jak na przykład królowie Salomon i Dawid będą mieć korony na głowie, prorok Izajasz trzyma obcęgi w swojej dłoni, no ale mamy właśnie też te podpisy, które nam identyfikują każdą z postaci. Wśród tych pozaprorockich przedstawień warto wspomnieć właśnie świętą Annę i Joachima, którzy są tutaj przedstawieni w centrum na dole z wyciągniętymi przed siebie dłońmi w geście modlitewnym. Jest to gest modlitwy błagalnej, tak przed sobą z otwartymi do góry dłońmi wyciągnięte ręce. Obok nich mamy po dwóch hymnografów. Z jednej strony Symeona i Jana z Damaszku, a z drugiej Józefa i Kosmę. Więc to są czterej hymnografowie, no i dalej mamy naszych proroków. I tak po lewej stronie, patrząc na ikony od góry, widzimy Mojżesza, króla Dawida, dalej Izajasza, Zachariasza, Habakuka i Jeremiasza. Natomiast po prawej stronie ikony Arona, króla Salomona, Micheasza, Gedeona, Jakuba i Daniela. Każdy z nich trzyma zwój, na którym wypisano właśnie fragmenty proroctw dotyczących właśnie Mesjasza. Warto wspomnieć, że ikony Matki Bożej charakteryzują się także tym ubiorem, w który Maria została odziana. Na jej głowie i ramionach został owinięty tak zwany maforion. Jest to szata Marii odpowiadająca jej macierzyńskiej godności Bożego Syna. Jest to także szata, która symbolicznie oznacza opiekę Matki Bożej nad całym Kościołem. W Kościele Wschodnim jest specjalne też święto, tak zwane święto pokrowu, czyli płaszcza Matki Bożej, jako to, ten dzień, kiedy właśnie wspomina się Marię, opiekunkę całego rodzaju ludzkiego. Na szacie Marii, czyli na jej czole i ramionach, zazwyczaj widzimy gwiazdy. I te gwiazdy, powinno być ich trzy, jeżeli patrzymy tak na wprost Matki Bożej, oznaczają jej potrójne dziewictwo, przed, w trakcie i po narodzeniu Bożego Syna. I te gwiazdy są jednym też z atrybutów Boga Rodzicy. Kolor szat Marii, zazwyczaj jest to taki maforion, czyli ten płaszcz w kolorze wiśniowym, czerwonym bądź takim brązowawym, ale chodzi tu głównie o tą czerwień. Jest to kolor i życia, i człowieczeństwa, i królewskiej godności. Jako matka króla królów jest też królową i stąd właśnie ta czerwień królewska na jej głowie i ramionach. I pod spodem widzimy też pod szyją i poniżej maforionu błękitną suknię odnoszącą się do czystości Marii, do jej też godności Bożej Rodzicielki, Matki Boga Człowieka. Jezus natomiast, jak już na początku wspomniałem, ubrany jest w suknię, którą nazywamy chitonem. W tym wypadku mamy białą suknię z długimi rękawami i na nią nałożony jest złoty płaszcz himation. Tenże płaszcz bardzo często jest też malowany w kolorze błękitnym na przedstawieniach Chrystusa Pantokratora, a suknia, spodnia, chiton w kolorze czerwonym. I te dwa kolory znowu symbolicznie odnoszą się do bosko-ludzkiej godności Bożego Syna. Czerwień jest symbolem człowieczeństwa, męczeństwa, królewskiej godności. Błękit natomiast jest kolorem bóstwa, które jest przynależne właśnie Bożemu Synowi. Złoto natomiast, które widzimy tutaj w tym konkretnym przedstawieniu Matki Bożej z Dzieciątkiem, jest kolorem tego nadprzyrodzonego światła, które przynależy Bożemu Synowi zasiadającemu po prawicy Ojca. Podobne znaczenie ma też to złote tło w ikonach. Jest symbolem nadprzyrodzoności, nieskończoności, bóstwa, rzeczywistości właśnie tej Bożej, niestworzonej, nadprzyrodzonej. Kiedy właśnie widzimy złote tło, jest ono też symbolicznym kolorem światła, które bije od tego wizerunku, które ma nas przemieniać. Cóż więcej mogę powiedzieć jeszcze o tym przedstawieniu?
Ja tylko dodam, że zaskoczona jestem taką świeżością tych kolorów, zwłaszcza tutaj akurat u proroków jest taka jaskrawa czerwień, błękit, różowy, zielony. No, jeśli wiemy o tym, że to jest stary wizerunek, że ma już trochę lat, to jestem zaskoczona tym, że w taki sposób te kolory teraz nie wyblakły, i są takie wyraźne.
Sam wizerunek pochodzi z XVI wieku, więc ma już około 500 lat, więc to kawał czasu. A to, że kolory są do dzisiaj żywe i świetliste, to wynika z technologii malarskiej, właśnie z tego malarstwa temperowego, które jest bardzo trwałe i nie zmienia się kolorystycznie. Dodatkowo warto wspomnieć, że pigmenty, które zostały użyte, są to zazwyczaj naturalne substancje, czasem sproszkowane minerały i nawet półszlachetne kamienie i dlatego te kolory nie tracą swojej jaskrawości, blasku mimo upływającego czasu. I to jest właśnie ta wielka sztuka z dawnych wieków, kiedy to zwracano uwagę właśnie też i na technologię i starano się wykonywać te wizerunki tak, żeby one trwały, żeby one nie ulegały zniszczeniu. Może warto też wspomnieć, że na naszym wizerunku mamy też takie ślady pociemniałych smug. To są ślady po świecach, które zbyt blisko się paliły. I mamy tu takie trzy wypalone ślady. Jeden na dłoni Marii i dwa poniżej na sukni, czy też na tej dolnej ramie. No to świadczą one o wiekowości wizerunku, o tej miłości, jaką wiernie otaczali te obrazy, paląc przed nimi świece, modląc się, kłaniając, czy też całując, bo takie formy kultu ikon są stosowane.
Czy może nam ksiądz coś powiedzieć o przedstawieniu twarzy zarówno Jezusa, który no taki jest rzeczywiście jak na dzieciątko, figura jest niewielka, ale jeśli chodzi o jego twarz, to jest nie taki jak noworodek.
Tak jak mówiłem poprzednio, jest to tak zwany stary maleńki, czyli Jezus młodzieniec w proporcjach ciała dorosłego człowieka. Dlaczego tak? No przede wszystkim dlatego, że Jezus od samego początku jest Bogiem i człowiekiem, Bożym Synem, który przyjął ludzką naturę, wcielił się, stał się podobnym do nas, ale nie utracił nic ze swojej boskiej godności, więc no, nie wypada go przedstawiać jako takiego bezbronnego niemowlaka, bobaska, który zupełnie zależny jest od matki i od tych, którzy się nim opiekują. I w ikonach raczej takiego bobaska nie znajdziemy. Nawet jeśli jest to ikona Bożego Narodzenia, to też zupełnie inna historia, o której może warto kiedyś powiedzieć, to Jezus wygląda tak, jakby był już dorosłym człowiekiem. Co więcej, zawinięty w całuny pogrzebowe, złożony w żłobie, który przypomina sarkofag, czyli grobowiec. Więc od samego początku w przedstawieniach Jezusa obecna jest ta jego misja odkupienia rodzaju ludzkiego, zbawienia człowieka i od początku właśnie przedstawiany jest jako bardzo poważny, ubrany w szaty kapłańskie, błogosławiący właśnie gestem swojej prawej dłoni tych, którzy modlą się przed ikoną, niezależnie od tego, czy to jest jako młodzieniec, jako dziecko, czy jako dorosły Jezus.
I zawsze ma rękę właśnie w ten sposób, jeśli chodzi o układ palców?
Podobnie, zazwyczaj podobnie te palce są ułożone, to znaczy dwa wskazujący i środkowy są wyprostowane, mały i serdeczny są zgięte i kciuk dołożony do tych dwóch palców i różnie ten gest jest interpretowany. Najprostsza interpretacja jest taka, że te dwa wyciągnięte, wyprostowane palce oznaczają dwie natury Bożego Syna, boską i ludzką, a te trzy pozostałe połączone ze sobą oznaczają Trójcę Świętą, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale gest może przyjąć też taki inny wariant, gdzie palce troszeczkę tak bardziej akrobatycznie zostają ułożone na kształt greckich liter, właśnie tych oznaczających imię Jezusa, Isos Christos. I wtedy palec mały będzie wyprostowany, serdeczny zgięty w C, czyli greckie S. Kolejne dwa, czyli środkowy i wskazujący, będą ze sobą skrzyżowane na znak litery X, czyli greckiego H, i kciuk znowu wygięty jakby w C, czyli w S. I wtedy palce układają się nam na kształt imienia Jezusa Chrystusa i takim gestem właśnie często Chrystus błogosławi z ikon. Matka Boża zaś swoją otwartą, wyprostowaną prawą dłonią wskazuje nam na Jezusa, prowadząc nas do Niego, mówiąc, tak jak w Kanie Galilejskiej, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie.
A prorokowie, niektórzy coś trzymają w ręku, znaczy każdy z nich coś trzyma. I tutaj wyjaśnił nam ksiądz gesty Anny i Joachima, ale ci przedstawieni po bokach, niektórzy tak, no tak, wyprostowana dłoń.
Mają różne gesty, więc wyprostowana przed sobą dłoń na wysokości piersi, wnętrzem na zewnątrz, jest gestem pokory, przyjęcia Bożej woli. Niektórzy święci wykonują ten gest dwiema dłońmi, tak dość nienaturalnie rozkładając je przed sobą. Jest to gest troszeczkę podobny do tego, który kapłan wykonuje w czasie oracji, w czasie mszy świętej, tylko że ręce są bardzo blisko siebie złożone i to jest gest pokornego przyjmowania Bożej Bożej woli, zgadzania się na nią. Inni wskazują nam jakby tą swoją dłonią, bądź to na Jezusa, kiedy ona jest wyciągnięta w Jego stronę, bądź też używają gestu właśnie błogosławieństwa. Tu już artysta jakby dowolnie to kształtował, żeby no nie było to bardzo takie schematyczne i powtarzalne, więc każdy z nich wykonuje troszeczkę inaczej ten gest. No i oczywiście większość z nich drugą dłonią trzyma te zwoje, na których są zapisane fragmenty proroctw. Prorok Habakuk, który przedstawiony został jako młodzieniec w czerwonym płaszczu i błękitnej sukni, ale prawą dłoń podniósł do góry w kierunku ramy obrazu. Tak jakby do nas machał. No nie potrafię powiedzieć, dlaczego właśnie tak.
Ale to, że te otwarte dłonie zbliżone do siebie wnętrzami na zewnątrz, tak widoczne na obrazie, że to symbolizuje pokorę, to cenna wiadomość i myślę, że ja bym się przynajmniej nie domyśliła, że to właśnie to ma na myśli.
Jeszcze jeden gest warto zauważyć, to jest gest aniołów. Proszę zauważyć, że oni mają nakryte dłonie swoimi płaszczami. Nie widzimy ani dłoni Michała, ani Gabriela. To jest kolejny gest znany z tradycji bizantyjskiej, bardzo popularny, oznaczający adorację, uniżenie, stawanie przed majestatem królewskim, ponieważ w tradycji bizantyjskiej było przyjęte, że przed cesarzem nie wolno stawać z odkrytymi dłońmi. Stąd aniołowie przed Marią i Jezusem trzymają dłonie nakryte. Tak jak kapłan podnoszący Najświętszy Sakrament do błogosławieństwa ma nakryte dłonie welonem. I to jest właśnie też gest pochodzący z tej tradycji dworu bizantyjskiego, bardzo często obecny właśnie w ikonach.
Bardzo księdzu dziękujemy. Na pewno jeszcze więcej można odkryć, kiedy się będzie adorowało ten obraz podczas kontemplacji, po prostu podczas dłuższej modlitwy. I za te wskazówki, i za tą interpretację, za opis bardzo serdecznie księdzu Markowi dziękujemy. Przypomnę, że to pierwsza z ikon w sali ikon w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, którą przed chwilą omówił, parę słów powiedział o niej ksiądz Marek Wojnarowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego imienia św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. Dziękujemy.
Dziękuję.